nie ma co w tej chwili atakować terytorium Rosji, bo nie wiadomo jak Putin, psychopata, niezrównoważony człowiek, zareaguje na to. No to teraz wypchną Rosjan na rosyjskie tereny, to intensywność tego konfliktu zmaleje, ale Rosjanie dalej będą te wojska trzymali na granicy, będą ostrzeliwali, atakowali, nie? Ze swojego terytorium i ta wojna będzie trwała w nieskończoność. Nie? Tak fizycznie to nie on będzie ten guzik naciskał, on może podnieść telefon i wydać rozkaz, a ktoś może mu odpowiedzieć tak jak ten z Westy Węży, ten pogranicznik Ukrainy. Dla Putina na przykład wielkim zaskoczeniem był ten opór Ukrainy. To był dla niego szok. I się okazuje, że on nie miał alternatywnych planów na tę okazję. Dalej to była jedna wielka improwizacja.
Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Kciuk dla Zarysu, fundacji, która wysyła całymi ciężarówkami pomoc medyczną na Ukrainę, a my staramy się pomagać. Drodzy Państwo, dzisiaj mam lekką tremę, bo mamy wyjątkowego gościa, pan major Michał Fischer. Czołem, panie majorze.
Dzień dobry, major rezerwy, nie? No i nie wiem, czy wyjątkowy, no, zwykły major rezerwy.
To ja powiem, że jako młody człowiek oglądałem pańskie analizy wojny w Afganistanie, w Iraku, które były w telewizji. Jeszcze wówczas ludzie telewizję oglądali w tamtych czasach, ja oglądałem i duży wpływ na mnie to wywarło, więc jest to duży zaszczyt, że jest pan teraz w historii realnej. Porozmawiamy o Ukrainie, o wojnie, o obecnej sytuacji na froncie. Bardzo zapowiada się interesujący odcinek, ale również o Polsce i o tym, czy Polsce grozi agresja rosyjska. Panie majorze, czy jest pan gotowy?
Tak, oczywiście.
Dobrze, to zanim jeszcze zadam panu pierwsze pytanie, to tradycja naszego kanału jest taka, że dziękujemy widzom. Bardzo państwu dziękuję za oglądanie, za wspieranie historii realnej. Dzięki wam możemy nagrywać tyle filmów. Możecie nas wspierać na Patronite i na YouTubie. Wystarczy nacisnąć wesprzyj pod tym filmem. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Historiarealna.pl to nasza księgarnia internetowa. Panie majorze, ja przeczytałem wywiad z panem w Polityce, do którego będę nawiązywał dzisiaj wiele razy, ale jedna informacja mnie kompletnie zszokowała absolutnie. A może nie powinienem się szokować, ale to jest bardzo mocne, co pan powiedział. Otóż powiedział pan, że Polska zostanie zaatakowana przez Rosję i według pana to może nastąpić, podał pan nawet konkretny czas, rok 2027-2028 po państwach bałtyckich. Czy to jest tak, że rzeczywiście Rzeczpospolita Polska jest skazana na konfrontację militarną ze swoim wschodnim sąsiadem, z Federacją Rosyjską, czy też to jest tylko jakiś wariant?
Nie, no jest to po prostu bardzo prawdopodobny wariant. Skazani to absolutnie nie jesteśmy. Nikt nie jest jasnowidzem, żeby przewidywać przyszłość. Jest to jeden z bardzo prawdopodobnych tak zwanych course of action, czyli kierunków rozwoju sytuacji, tak jak się to w wojsku ładnie mówi. I jest on bardzo prawdopodobny, są na to dość mocne przesłanki, że istnieje taka możliwość. Natomiast ten rok 2027 to jest moment, kiedy Rosja ewentualnie może być mniej więcej, na tak plus minus 2 lata, gotowa do takiej agresji. To wszystko oczywiście zależy od rozwoju sytuacji w Ukrainie. To wszystko zależy od tego, jak będzie wyglądała władza w Rosji w kolejnych latach. To wszystko zależy od tego, czy nie nastąpi w Rosji jakiś poważny krach gospodarczy. No jest wiele takich czynników, które są nieprzewidywalne, nie do uchwycenia. Ale jeżeli taki najgorszy wariant sytuacji dla nas się rozwinie, no to naprawdę nie jest to absolutnie wykluczone. Gdyby ktoś mnie zapytał jeszcze na początku tego roku, czy Rosja zaatakuje Polskę, powiedziałbym, że nie. Po prostu nie wydawało mi się to jakoś bardzo prawdopodobne.
Mm-hmm. No dobrze, ale co się zmieniło? Bo ktoś mógłby powiedzieć, że Rosja staje się coraz słabsza w wyniku wojny z Ukrainą, traci sprzęt, traci ludzi, traci swój potencjał gospodarczy z powodu sankcji. To wydawałoby się, że prawdopodobieństwo ataku Rosji na Polskę maleje, a nie powiększa się.
Znaczy, wzrosło przede wszystkim dlatego, że okazało się, że po pierwsze, Rosja w ogóle zaatakowała Ukrainę w sposób pełnoskalowy, czyli rozpoczęła wojnę taką klasyczną, w starym stylu, z najazdem, z czołgami, nie licząc się ze światem, z opinią, z prawem międzynarodowym. I to jest pierwsza przesłanka. Druga przesłanka jest taka, że w ogóle się nie wystraszyli tych sankcji, że niewystrasznie odepchnęło ich od dalszej agresji również to, że nie osiągnęli swoich pierwotnych celów. Po prostu przeszli do wariantu wojny na wyniszczenie i teraz zobaczymy kto kogo. Natomiast no, Rosja straciła powiedzmy 33 tysiące ludzi według tych najlepszych szacunków. A ile jest w stanie zmobilizować? No kilkanaście milionów tak na dobrą sprawę. W związku z tym, gdyby w tym tempie traciła, to kiedy jej się wyczerpią te zasoby tych kilkunastu milionów? No łatwo policzyć. Nie? To, że traci sprzęt, no to ponieważ traciła nowoczesny sprzęt, to teraz wysłała na Ukrainę stary sprzęt, czołgi T-55, T-62, no, które też zadają śmierć, które też trzeba niszczyć, które też stanowią zagrożenie i nie traci teraz nowego sprzętu, tylko traci stary sprzęt sobie. Nie? I tak Rosja może pewnie w nieskończoność. Nie? To jest państwo, które jest niezrozumiałe, niepojęte, dziwne dla nas i jeżeli dojdzie do jakiegoś przesilenia w państwach europejskich, w państwach zachodnich, kiedy te państwa z jakichś przyczyn przestałyby Ukrainę wspierać lub zmniejszyłyby poziom swojej pomocy, co jest możliwe. No teraz ja ten moment wykorzysta, opanuję tę Ukrainę do końca, która już będzie wyczerpana, wykrwawiona, wymęczona tą wojną. Potem odtworzy częściowo Rosja swój potencjał i ruszy dalej. To, że państwa bałtyckie czy my jesteśmy w NATO, to właśnie wojna w Ukrainie zmieniła to myślenie Rosjan. Oni według nich już są w konflikcie z NATO. Już NATO bierze udział w tej wojnie, choć nie bezpośrednio, tylko wysyła sprzęt, przeszkala ludzi, dostarcza dane rozpoznawcze, czyli tak jakby Rosja już walczyła z tym NATO. Co więcej może NATO zrobić? Może użyć swoich wojsk tylko. Czy to wiele zmieni?
Dobrze, panie majorze, tylko rzeczywiście coś chyba jest na rzeczy, że tak Rosjanie w takich kategoriach myślą. Dzisiejsza informacja, Ministerstwo Obrony Narodowej Rosji ogłosiło, że Polacy włączyli się już de facto do walki po stronie Ukrainy. Podali nawet specjalne wyliczenia, według których Polska miała wysłać największą liczbę najemników na teren Ukrainy. Tu padają nawet konkretne cyfry, czyli co, według, nawet tutaj mogę powiedzieć, według Rosjan przybyło na Ukrainę 1831 Polaków, z których rzekomo zabitych miało zostać 378, więc do tego dodajmy dostawy czołgów T-72, pocisków, piorunów, całego tego sprzętu. Czyli co, według Rosjan my jesteśmy w tej wojnie?
No to jest ich propaganda, trudno powiedzieć na ile oni wierzą we własną propagandę. Natomiast to jest po prostu takie usprawiedliwianie się, że w zasadzie Polska już walczy, więc co za różnica, jak na Polskę napadniemy i będziemy tę wojnę kontynuować z Polakami w jakiejś tam dającej się przewidzieć przyszłości. To jest po prostu, oni sobie otwierają furtki w różnych kierunkach. W którą stronę faktycznie pójdą, trudno powiedzieć, ale drzwi mają pootwierane, to tu, to tam.
No tak, ja zacytuję ten wywiad z Polityki, to znaczy powiedział pan, że Rosjanie nigdy nam nie zapomną dostaw tych czołgów, no i całego tego sprzętu, oni to sobie zapamiętają, ale pytanie jest o możliwości. To znaczy Polska jest krajem NATO, atak na Polskę przynajmniej teoretycznie uruchomiłby reakcję łańcuchową, to znaczy Rosja znalazłaby się w pełnoskalowym konflikcie ze wszystkimi państwami Sojuszu Północnoatlantyckiego, to trochę tak jakby to Putin jest samobójcą? Myśli pan, że rzeczywiście by się na coś takiego zdecydował w sytuacji, w której nie jest sobie w stanie nawet poradzić z Ukrainą? Wojna trwa ponad grubo 3 miesiące, zaraz będzie trwała 4 miesiące i chyba Rosja jest za słaba na coś takiego.
A czy Rosja się wycofała z Ukrainy? Rosja może tak robić, jak robi w tej chwili jeszcze kolejne 3 miesiące, potem jeszcze 3 miesiące, aż w końcu Ukraina padnie. Więc Putin wierzy, że sobie z Ukrainą poradzi. Wojna zimowa z Finlandią trwała pół roku i wyglądała dokładnie tak samo. Koniec końców odebrali jednak Finlandii kawałek terenów. Także, a jeżeli chodzi o ewentualny atak na Polskę, jak odtworzą swoje siły po upadku Ukrainy, jeżeli by do tego doszło, nie daj Boże, no to mogą ruszyć na Polskę i teraz mieliby przeciwko sobie całe NATO. Czyli co? Dwa bataliony litewskie, brygadę łotewską, tak? Kilka batalionów estońskich, niemieckie dwie dywizje, duńską brygadę. No Hiszpania, Włochy w zasadzie mają w tej w NATO największe liczebnie armie, ale to nie brzmi zbyt dobrze. Ile Amerykanie byliby w stanie wysłać wojsk tak, żeby zostawić sobie odwody na ewentualne działania na Dalekim Wschodzie, w Korei Południowej czy na Tajwanie z Chinami. Chociaż Chiny nie wykazują się taką agresywnością jak Rosja, no ale pewności nie ma, czy tam do niczego nie dojdzie. Bo Chiny mogłyby wykorzystać taką sytuację, kiedy państwa zachodnie byłyby zaangażowane tutaj w walkę z Rosją i coś ugrać. Co Chiny kombinują, tego nikt nie wie.
Czyli rozumiem, panie majorze, że przewiduje pan taką możliwość, że jeżeli Chiny zaczną robić problemy na Pacyfiku, Amerykanie będą musieli tam przerzucić swoje siły i Europejczycy mogą zostać z niewielkim amerykańskim wsparciem, tak? I Rosja może skorzystać z tego, żeby przejść do jakiegoś natarcia.
Rosjanie w ogóle stawiali na to, że Chiny przynajmniej stworzą jakieś zagrożenie, żeby trzymać Amerykanów z daleka od Europy. Zresztą Rosjanie zdecydowanie stawiali na zwycięstwo Trumpa, który widział główne zagrożenie po stronie Chin, a nie po stronie Rosji. No ale niestety nie wyszły im wybory w Stanach Zjednoczonych. Trump nie zdobył władzy. W ogóle swoją drogą z pewnej perspektywy czasu może uda się kiedyś Amerykanom przebadać, na ile Rosjanie maczali palce w wyborze Trumpa w Stanach Zjednoczonych i w ogóle w wykreowaniu tej postaci. Dlatego, że jeżeli chodzi o wojnę informacyjną, to oni są niesamowici. Oni tutaj potrafią czynić cuda w Polsce w tej chwili. Większość ludzi takich prostych to wierzy, że a po co my tej Ukrainie pomagamy, osłabiamy się tylko, no, a przecież i Wołyń, i tamto, i tak dalej. I no to jest masakra. No to Rosjanie potrafią zrobić w sieciach społecznościowych i tak dalej, zrobić wodę z mózgu ludziom, którzy nie dostrzegają zagrożenia, jakie czyha na nas w tym momencie.
Panie majorze, proponuję, żebyśmy teraz po tym wstępie dotyczącym wielkiej geopolityki przeszli do tematów sytuacji na froncie, bo to jest pasjonujące. Ja dowiedziałem się, że z tego wywiadu, o którym mówiliśmy, że pan codziennie wstaje o 6 rano, odpala komputer i analizuje całymi godzinami, właściwie aż do wieczora, w najdrobniejszych szczegółach to, co się dzieje na Ukrainie. Więc proszę powiedzieć, pytanie otwarte, co się teraz dzieje, która ze stron ma przewagę na froncie, Ukraińcy czy Rosjanie?
To dokładnie rzecz biorąc, to nie jest tak, że ja niczym innym się nie zajmuję. Ja wykonuję wiele różnych prac, ale między innymi staram się analizować też sytuację w Ukrainie, bo no bardzo mnie to interesuje. Jest to rzecz, od której zależy reszta mojego życia, tak naprawdę. Przynajmniej ja tam w to wierzę. A jeżeli chodzi o sytuację na frontach, no to w tej chwili następuje etap wojny na wyniszczenie, szczególnie w Donbasie. I tę wojnę wygrywa Rosja. No to nie ma co ukrywać. Po prostu w pewnym momencie zasoby ukraińskie zaczną się wyczerpywać, a zasoby rosyjskie ciągle będą jakieś tam dostępne. Oni się nie przejmują tym, że zginęło 30 tysięcy osób. W czasie II wojny światowej zginęło ich 11 milionów 700 tysięcy na froncie i też się nic nie stało przecież wielkiego, nie? Związek Radziecki nie upadł od tego, przynajmniej nie bezpośrednio. Natomiast nadzieja cała jest w tym, że trwa w tej chwili intensywne szkolenie na ilość pewną uzbrojenia i to całkiem pokaźną, którą Ukraina otrzymała i na które szkoli swoje wojska w tej chwili. Trudno powiedzieć w jakiej wielkości. Ja to oceniam na 10 brygad, ale mogę się mylić, no przecież nie jestem jasnowidzem. Z takich pobieżnych moich obliczeń to tak mniej więcej około 10 brygad wychodzi. I w momencie, kiedy te brygady osiągną gotowość bojową, zostaną wyszkolone i zostaną rzucone razem do walki, to to będzie taki game changer. Nie? To nastąpi wtedy taki początek końca. Pierwsze oznaki zwrotu na froncie. Zacznie się jakaś kontrofensywa gdzieś pod Chersoniem albo pod Charkowem, taka poważniejsza, że Ukraińcy będą odnosić takie wyraźne zwycięstwa. Być może dojdzie do odcięcia wojsk rosyjskich pod Izjumem albo pod Czuchujemem. No trudno powiedzieć, wariantów jest kilka takich możliwości, takich opportunities dla ukraińskiego sztabu. Gdyby mieli siły, jest kilka, się zarysowuje tutaj na tym rosyjskim froncie.
No właśnie, przepraszam, że wejdę panu słowo. Panie Mojerze, pan mówił, że gdyby to od pana zależało, to pan by atakował najpierw Cherson i ten przyczółek na południu, który Rosjanie zbudowali po zachodniej stronie Dniepru, czyli najpierw usunąć to. To byłby pana jakby punkt, do który pan gdyby kierował kontrofensywą ukraińską, pan by tam skierował uderzenie?
Pod warunkiem, że moje wyobrażenia o sytuacji na frontach są prawdziwe, no bo wiadomo, że sztab ukraiński ma dużo większą wiedzę na temat tego, co naprawdę się tam dzieje, niż ja. Ja wytwarzam sobie jakiś taki mglisty obraz tej sytuacji, który jest dostępny gdzieś tam w różnych mediach na zasadzie OSINT-u, czyli tego Open Source Intelligence, analizowania różnych źródeł. I z tego mojego mglistego obrazu sytuacji wyłania się taki obraz, że to jest jeden z najlepszych wariantów, niekoniecznie najlepszy, może być też inny. Ale gdyby uderzyli pod Chersoniem i gdyby wypchnęli, odcięli Rosjanom połączenie z Krymem lądowe, czyli Cherson, Nowa Kawacha, Melitopol, Berdiańsk, i ten nieszczęsny Mariupol, gdyby im się tutaj udało im gdzieś przeciąć te tereny i tak odepchnąć ich od siebie na odległość taką, że korytarz tego przecięcia ukraiński byłby dość szeroki, żeby Rosjanie go nie rozerwali ponownie, no to cały rosyjski ten plan się wali, bo to jest, na razie to jest ich jest jedyne poważne osiągnięcie. To jest ustanowienie lądowego połączenia z Krymem. I to lądowe połączenie z Krymem zostałoby zerwane. To byłby taki cios dla nich, dla Rosjan, pod względem realizacji ich celów, taki, który by dość mocno mógł zadziałać na psychikę tego kierownictwa rosyjskiego. Mógłby tego Putin nie wytrzymać, mógłby dokonać jakichś czystek w armii, mógłby zacząć szaleć, powyrzucać niektórych swoich współpracowników. No, mogłaby się tam odbyć jakaś taka mała rewolucja w Rosji, dlatego poza oczywistymi efektami militarnymi mogłoby dojść do jakiejś destabilizacji wewnętrznej w Rosji. Nie? To byłoby dość ciekawe, gdyby stracili to jedno, jedyne osiągnięcie, jakie do tej pory udało im się uzyskać.
Czyli tak, czyli krótko mówiąc, panie majorze, gdyby udało się Ukraińcom, zaraz o to jeszcze zapytam, zbudować te 10 brygad zmechanizowanych, dzięki oczywiście wsparciu Zachodu i dokonać tego uderzenia, które by czy to od strony Chersonia, czy może od Mariupola przecięło to połączenie lądowe Krymu z Rosją. Plus, uwaga, wczoraj pojawiła się informacja, że Ukraińcy pozyskali te plany techniczne mostu nad Cieśniną Kerczeńską, no to w zasadzie wojna zaczyna się od początku, tak? No bo ten główny wielki cel Rosji jest, zostałby zniwelowany, ale pytanie, czy my mówimy o scenariuszu prawdopodobnym, średnio prawdopodobnym, czy to jest tylko takie nasze wishful thinking? Byłoby fajnie, gdyby to zrobili. Czy uważa pan, że rzeczywiście Ukraińcy znajdą siłę na to?
Jest to scenariusz, bym powiedział, taki dość prawdopodobny. Z kolei inny scenariusz taki, to jest natarcie gdzieś spod Czuchujewa na Kupiańsk lub przez Doniec w kierunku Izjuma. I gdyby przecięli ten szlak na północ od Izjuma lub w rejonie Izjuma samego lub w rejonie Kupiańska, to duże zgrupowanie wojsk rosyjskich znalazłoby się w tym momencie może nie tyle w okrążeniu, co zostałoby odcięte od źródeł zaopatrzenia. gdyby ich zmusić w tym momencie do przyjęcia walki i do wystrzelania się z amunicji i z użycia posiadanego paliwa, no to w tym momencie zostają nam Rosjanie, którzy mogą ziemniakami w Ukraińców rzucać, nie? Duże zgrupowanie wojskowe i faktycznie no musieliby siłą rzeczy oddać się do niewoli, może by poniszczyli sprzęt, ale straciliby tego sprzętu bardzo dużo i tak dalej. To byłby taki cios w sensie militarnym duży, bo Rosjanie straciliby dość znaczne siły, duże ilości sprzętu, wyszkolonych ludzi, oficerów, dowódców, którym się tak łatwo nie szkoli, bo zmobilizować rezerwistę i wcielić go, zapędzić go do szeregów i zrobić z niego rekruta, to nie jest żaden problem. Tego można zrobić nawet i 10 milionów, jak będzie trzeba. Natomiast wyszkolić oficera, który będzie potrafił dowodzić jednostką zmechanizowaną, będzie wiedział, jak się używa moździerzy, karabinów maszynowych, granatników przeciwpancernych, kierowanych pocisków rakietowych, działek automatycznych i wiele innych rzeczy i jak to wszystko zrobić we wzajemnym współdziałaniu, czego się człowiek uczy w szkole oficerskiej przez no, 4 do 5 lat, to takich ludzi się łatwo nie zastąpi, nie? Bo to jest unikalna wiedza, unikalne umiejętności, które trzeba budować latami. Dlatego byłby to dla Rosji cios. Ale są też, no, są też inne warianty możliwego działania. Możliwa jest na przykład ofensywa albo w rejonie Chersonia, albo w rejonie Zaporoża na przykład. Także albo jednoczesny atak z obu kierunków. Tylko no, trzeba mierzyć siły na zamiary. Te 10 brygad wystarczą tam, gdzie Rosjanie są słabi. Na pewno w Donbasie by niewiele zmieniły w tym momencie. Chyba że zostałyby użyte do odcięcia tego zgrupowania pod Izjumem. Ale należy się spodziewać, że to nie jest po prostu koniec. Ja mam taką cały czas taką nadzieję, że po tych 10 brygadach, których obecnie prawdopodobnie formują, że nastąpią kolejne, że szkolą się następni żołnierze ukraińscy, że przewiduje się kolejne dostawy sprzętu, że zostaną sformowane następne jednostki, następnych 10, następnych 20 brygad i one zostaną rzucone do walki z chwilą ich wyszkolenia i przygotowania i stopniowo ta szala zacznie przeważać na stronę Ukrainy, z tym, że tu znowu się wpuszczamy w pewną pułapkę też, która polega na tym, że załóżmy ten wariant najbardziej optymistyczny. Po roku walk, czy 8 miesiącach gdzieś, no, kolejnych tam 30 ukraińskich brygad nowo sformowanych z zachodnim sprzętem wypycha rosyjskie wojska poza teren Ukrainy. I co dalej? Bo uważam, że Rosjanie nie odpuszczą, tylko dalej będą a to tu atakować, a to tam atakować, a to ostrzelają coś. I ta wojna będzie trwała, dopóki nie poczynimy jakichś bardzo radykalnych kroków.
Ale jakich radykalnych kroków? Co ma pan na myśli? Atak NATO na Rosję? Czy to jest niemożliwe?
Nie, no atak na Rosję to raczej nie wchodzi w grę, ale to byłoby w ogóle bardzo dziwaczne i sprzeczne z jakimkolwiek prawem międzynarodowym, ale na przykład przyjęcie Ukrainy do NATO i rozmieszczenie prewencyjnego kontyngentu natowskiego na terytorium Ukrainy. I odpowiedź na każdy atak odpowiednio. Ostrzelany jest dziś rejon Charkowa przez rosyjską artylerię spod Białgorodu i już leci klucz F-16, bombarduje pozycję tej artylerii. I tak dzień w dzień w ramach takiego sojuszniczej obrony wspólnej.
Panie majorze.
No i w końcu.
Przecież to się nie stanie.
W końcu Rosja musiałaby po prostu odpuścić sobie, proszę.
Przecież to się nie stanie, panie majorze.
No niestety, wiem.
No, to jest tragedia Ukrainy. No, to jest tragedia Ukrainy. Myślę, że Ukraina musi sobie radzić sama i doskonale sobie Ukraińcy z tego zdają sprawę. Tutaj pan podał taką listę zakupów, którą sobie Ukraińcy zażyczyli. Uwaga, 300 czołgów, 600 bojowych wozów piechoty, 2000 ciężarówek, 100 wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych, 300 dział artylerii lufowej, 100 wyrzutni dalekiego zasięgu, 50 samolotów bojowych, 50 śmigłowców, 300 rakiet przeciwokrętowych. Jeden z ukraińskich właśnie takich pozbawionych złudzeń polityków powiedział: słuchajcie, nie chcecie walczyć, nie chcecie ginąć, my to rozumiemy, dajcie nam sprzęt, O tym właśnie mowa, co teraz przeczytałem. And we will finish the job. Sami. I teraz pytanie jest takie, czy uważa pan, że ten sprzęt, który idzie taką trochę kroplówką, trochę czasami więcej, może rzeczywiście popłynąć strumieniem, żeby Ukraińcy mogli te 10 brygad wystawić, potem jeszcze więcej i do tej kontrofensywy przejść? Czy też to wszystko, o czym rozmawialiśmy od 10 minut, jest tylko pewną konstrukcją teoretyczną?
Jeżeli chodzi, po pierwsze, ta lista już się zmieniła, bo w tej chwili Ukraińcy chcą już około 1000 dział wręcz, nie? Także tu zmienili swoje, dlatego że to, co pan przeczytał, to była lista sprzętu w zasadzie takiego dla 10 brygad i otoczenia. Mniej więcej, jak się to przeliczy. I podejrzewam, że chodzi o to, że na razie i tak nie chcemy tych 1000 dział, bo nie wyszkolimy 7000 artylerzystów w błyskawicznym tempie, plus całego wsparcia, obsługi i tak dalej, bo dywizjon artylerii, taki ukraiński, liczy sobie 18 dział, polski na przykład i wiele natowskich 24. W obsłudze tych dział jest tam po 6-7 osób, czyli łatwo sobie przeliczyć, że jest to tam no, 7 razy 20, gdzieś 140 osób, ale w dywizjonie jest w sumie ponad 400 osób, no bo to są kierowcy jeszcze, do tego wszystkiego łącznościowcy, zabezpieczenie i tak dalej. Więc żeby mieć z tych 1000 dział, to jest powiedzmy 50 dywizjonów, no to trzeba mieć 20 tysięcy wyszkolonych ludzi na to. Nie jesteśmy w stanie naraz wyszkolić 20 tysięcy ludzi dla jednostek artylerii wyłącznie. W związku z tym na początek zażądali 300 dział, bo są w stanie przeszkolić tam powiedzmy pierwszych 5 tysięcy artylerzystów. Jak te jednostki wejdą do walki, to będą szkolić kolejnych 5 tysięcy czy 10 tysięcy i wtedy poprosimy o kolejne działa i tak dalej. No bo wcześniej po co? Mają stać i rdzewieć, nie? Jak nie mamy wyszkolonego personelu na nich. Także to wszystko, po to są właśnie spotkania tych grup roboczych, po to się spotyka NATO w tym formacie Rammstein, jak oni teraz to nazwali, żeby to wszystko uzgodnić tak na roboczo, w kategoriach takich, ile potrwa szkolenie, kogo mogą wystawić, gdzie mogą wysłać, w jakich ośrodkach, jak ten sprzęt przetransportować, jak go sformować później w te jednostki, no to wszystko jest gdzieś tam konsultowane, planowane i tak dalej, dlatego jest ten sprzęt przekazywany według określonego planu, w określonym rytmie, dostosowanym do prowadzenia szkolenia żołnierzy ukraińskich. I te 10 brygad prawdopodobnie się zmaterializuje, tylko Arestowicz i prezydent Żeleński mówili o przełomie czerwca i lipca. Arestowicz mówił koniec czerwca, prezydent Żeleński mówił początek lipca. Ja uważam, że jest to do pewnego stopnia dezinformacja, to znaczy albo to nastąpi nieco wcześniej, żeby zaskoczyć Rosjan, albo nieco później, w tym samym celu, że w okolicach przełomu czerwca-lipca Rosjanie będą się szykować na te ewentualne wejście do działań tych 10 brygad i rozpoczęcie kontrataków. Natomiast później nastąpi jakieś takie rozluźnienie w rosyjskich szeregach i mogą się dać zaskoczyć. To samo może nastąpić wcześniej, przed tymi podawanymi przez nich datami. Także zobaczymy, jak im, a prawdopodobnie jest tak, że wszystko też zależy od tego, jak szybko ocenią instruktorzy, że jednostki są gotowe do działania. No bo rzucić niewyszkolonych żołnierzy do walki i wytracić świeżo otrzymany sprzęt, to nie jest żadna sztuka. To się w każdej chwili da zrobić. Natomiast mieć dobrze wyszkolonych żołnierzy, znających ten sprzęt i prowadzić ich do walki, to naprawdę może zacząć zmieniać sytuację.
Panie majorze, zatem sytuacja jest taka, że tak jak pan powiedział, Rosja ma przewagę, ale oczywiście rysuje się dla Ukrainy, jeżeli się uda dostarczyć ten sprzęt, szansa na kontrofensywę. Czy do niej dojdzie, to zobaczymy, ale chciałem zapytać jeszcze o Siewierodonieck, który pan bardzo dokładnie śledzi, walki miejskie, obserwujemy tą epopeję obrońców Siewierodoniecka od dłuższego czasu, wcześniej był Mariupol, a więc takie dwie wielkie bitwy o duże miasta. Proszę powiedzieć, jakie jest pańskie przewidywanie, kto tą bitwę wygra i o co właściwie ona się toczy?
To jest bitwa o czas. O czas do tej kontrofensywy praktycznie, dlatego że obrona tego Siewierodoniecka, nawet jeżeli Ukraińcy obronią ten Siewierodoniec, utrzymają go, to żeby móc go w ogóle odbudowywać, bo to jest w tej chwili morze ruin bezużyteczne, do niczego się nie nadające, będą musieli rosyjskie wojska odrzucić na taką odległość jak od Charkowa, żeby nie była w stanie strzelać w ten Siewierodoniec rosyjska artyleria. No i tam ewentualnie na tych gruzach można zbudować nowe miasto, tak samo jak w Mariupolu. Tylko człowiek się zaczyna zastanawiać, czy łatwiej jest zbudować miasto obok, na czystym terenie, czy najpierw odgruzować to stare i próbować budować tam, na tym miejscu miasto. To są rzeczy straszne. My Warszawę jakoś tam po tym powstaniu odbudowaliśmy, ale Mariupol czy Siewierodoniec gdzieś wcale nie wygląda lepiej. Także oni w tej chwili po prostu wiążą rosyjskie siły, bo ten Siewierodoniec, kto urósł do jakiejś takiej symbolu, legendy u Rosjan, wiążą ich po to, żeby zdobyć ten czas na to, żeby nie stracić zbyt wiele zdobyczy terenu przed podjęciem tej kontrofensywy z użyciem tych świeżych sił. Ja cały czas mam nadzieję, że oni tak to mniej więcej w ten sposób planują i rozegrają. No bo nie łudźmy się, na froncie walczy około 150 tysięcy żołnierzy ukraińskich. A przecież tylko z polskich sadów, nie? Porzucili te nasze jabłka gdzieś tam pod Mszczonowem i gdzie indziej i zjechało do Ukrainy około 800 tysięcy. Także gdzie się ci ludzie podzieli? Oni pojechali tam walczyć za swój kraj, za Ukrainę. Podejrzewam, że oni częściowo weszli do systemu obrony terytorialnej, ale reszta jest w rezerwie spakowana i czekają, aż ich kolejno będą wcielać do tych nowo formowanych jednostek, do których trafią też oficerowie z tych doświadczonych jednostek częściowo. One będą w ten sposób rozpączkowywać te jednostki. Bo na przykład w Doniecku na tych różnych kanałach informacyjnych przez dłuższy czas wypowiadali się dla prasy, dla jakichś korespondentów albo dowódca jakiegoś tam oddziału albo jego zastępca. A od jakiegoś czasu zniknęli zastępcy na przykład. Nie? Sami dowódcy się
wypowiadali.
I powiedziałem, że ci zastępcy gdzieś pojechali w jakąś delegację służbową do tych nowo formowanych jednostek, którymi będą pewnie dochodzić, nie? Oddziałami i tak dalej.
Rozumiem, czyli czyli po prostu Ukraina trzyma ten front, ale gdzieś w rezerwie szykują się te olbrzymie siły uderzeniowe, które mogą dokonać tego uderzenia, ale zawsze ja mam takie pytanie, skoro pan w Polsce, major Michał Fischer spodziewa się tego uderzenia i wie, że coś tego typu szykuje, no to tym bardziej Rosjanie. I teraz jest moje pytanie.
No, ludzie spodziewają, oni nie są ciemiemisi, doskonale wiedzą, co się święci. Nie?
No właśnie, czy oni mają siłę odeprzeć takie kontrofensywy? Czy oni się szykują do tego, że Ukraińcy mogą próbować ich od tego Krymu odciąć, zerwać ten most chersoński, o czym wspominaliśmy.
Zdecydowanie się szykują, bo nawet jeśli zabierają siły spod Chersonia, spod Zaporoża i tak dalej, chociaż pod Chersoniem ciągle stoją jakieś takie w miarę silne zgrupowania rosyjskie, natomiast zabierają spod Zaporoża, ale jednocześnie tam ryją okopy, kopią rowy przeciwpancerne, budują ziemianki, zwożą stare czołgi, ustawiają jako takie bunkry i ruchome stanowiska strzeleckie. Także jest, no tworzą jakąś taką ciężką obronę w tych rejonach, gdzie się spodziewają tego ataku. No nie jest tak, że oni nic nie robią, nie? A jednocześnie chcą najczęściej zwyciężyć w tym Donbasie, nie? Ale im po prostu najzwyczajniej w świecie nie idzie, chociaż próbują z uporem niesamowitego maniaka. Wystrzeliwują dziennie po 60-70 tysięcy pocisków i codziennie próbują atakować. Nie? Także.
To jest burza ognia.
Burza ognia i liczą na to, że w końcu złamią tych Ukraińców, nie? Że nie da się tego wytrzymać, nie skończować.
Zobaczymy. Ja oczywiście się przyjęłem. Ja się przejęzyczyłem, oczywiście miałem na myśli most kerczeński nad Cieśniną Kerczeńską, most krymski, a nie chersoński. Ale
most łączący Rosję z Krymem.
Tak, ale mówi się o tym, że jakby się udało odciąć tej kontrofensywie ukraińskiej to lądowe połączenie, wystarczy tam jedna bomba czy płetwonurkowie wysadzić w powietrze ten most krymski, no i my dyktujemy warunki Oczywiście to jest.
No nie do końca, bo jeszcze mają linię kolejową z Wolnowachy przez Tamak do Dżankoje na Krymie, na tych terenach, które zajęli, i mają dwie drogi takie w miarę dobre, w tym jedna biegnąca przez nieszczęsny Mariupol, nie? Tam Bierniańsk, Melitopol do, tak samo na Krym, no tych przesmyków Pirekopi do Dżankoje. Także ten most, do momentu, kiedy oni tego lądowego połączenia nie ustanowili, ten most faktycznie byłby takim dużym, miałby wielkie znaczenie. No, ale w tym momencie to ma znaczenie tylko symboliczne, bo oni oczywiście, nie muszą...
Oczywiście, tak, tak, ale...
Na tym, przez ten most.
Tak, tak, ja miałem na myśli, panie majorze, gdyby przecięli to połączenie lądowe, zerwali most, no to wtedy Krym jest ugotowany.
A, tak, gdyby zrobili i jedno, i drugie, tak. To zdecydowanie.
Oczywiście to mamy... Zresztą na marginesie, nie wiem, czy pan zwrócił uwagę, tam było dużo... Tak, nie wiem, z miesiąc temu się mówiło, dlaczego ci ukraińscy komandosi jeszcze się za ten most nie wzięli, ale moim zdaniem to nie ma sensu, dopóki jest to połączenie lądowe. Jak ono zostanie przecięte, to wtedy można zrywać most, a teraz to nie ma żadnego oczywiście znaczenia. Natomiast... Tak, przepraszam, panie majorze, coś pan zaczął mówić.
Nie, no to się, że zgadzam się, oczywiście, no bo wie pan, no to tak byśmy zbudowali most do połowy rzeki, nie?
No dobrze. Panie majorze, mówiliśmy sporo o stratach rosyjskich. One w stosunku do liczebności narodu rosyjskiego są oczywiście niewielkie, bo to jest 30 tysięcy ludzi, a tam 140 milionów mieszkańców, ale to są jednak fachowcy, to są jednak ludzie, jakby kwiat rosyjskiej armii, jeżeli tak można powiedzieć, już jest w piachu według niektórych ekspertów. Natomiast mało się mówi o stratach ukraińskich i tutaj bardzo muszę powiedzieć, że wizja, którą pan roztoczył, czyli wielkiej kontrofensywy, która wyrzuci Rosjan z tych terenów zdobytych po 24 lutego, bardzo mnie porwała, ale żeby trochę tak zejść na ziemię, no to co się dzieje po ukraińskiej stronie? Przecież ludzie też giną, prawda? Straty są chyba kolosalne.
Oczywiście, ale no odnieśmy to do tego, że Ukraińcy stracili zapewne około 10, może 15 tysięcy żołnierzy, plus drugie tyle rannych, takich, którzy nie są w stanie wrócić do szeregów, albo zostali kalekami. U Rosjan też trzeba do tych zabitych takich doliczyć. Albo po prostu zostali tak ranni, że ich reanimacja, ich jakaś rehabilitacja będzie trwała miesiącami, więc chwilowo po prostu są wylecieli z szeregu armii. No załóżmy, że jest to po stronie ukraińskiej tych wszystkich strat łącznie razem ponad 30 tysięcy. No, ale mówię, no ciągle zostaje te 800 tysięcy mężczyzn, których zarejestrowała Straż Graniczna, która tylko z Polski wjechała do Ukrainy po to, żeby walczyć tam. No i gdzie oni są? Nie? No, oni gdzieś tam prawdopodobnie są do wzięcia, że tak powiem, takie chłopaki do wzięcia na front. Nie? I natomiast jeżeli chodzi o tą wielką kontrofensywę, no jeżeli oni formują te około 10 brygad gdzieś tam, pod warunkiem, że dostaną resztę tego sprzętu z tej listy pierwszej, którą pan przeczytał, to te 10 brygad to stanowi mniej więcej 1/3 dotychczasowych sił ukraińskich, także to trzeba mieć skalę. Oni w tej chwili mają na froncie około 30 brygad regularnych. Nie? Będą mieli 10 dodatkowych. No ale tymi 30 brygadami regularnymi i drugą taką liczbą tych brygad obrony terytorialnej, z których 25 jest zaangażowanych na froncie, które mają bardzo duże problemy, dlatego że one na przykład nie mają artylerii, nie mają czym odpowiedzieć, ponoszą dużo większe straty, nie są tak dobrze wyszkoleni, nie mają pojazdów pancernych, nie mają wsparcia pancernego, więc oni w zasadzie wypełniają takie dziury tam, gdzie mogą, w jakichś lasach, bagnach i tak dalej, i jako uzupełnienie na zasadzie wymieszania z siłami regularnymi. Natomiast do tych 30 regularnych i tych 25 brygad obrony terytorialnej o dużo mniejszej wartości niż te regularne, no dojdzie 10 nowych brygad regularnych. I gdyby je rozłożyć na całym froncie gdzieś tam, to nie miałoby najmniejszego żadnego znaczenia. Ale gdyby je skupić na jednym kierunku, i gdyby zamiast na kierunku chersońskim, gdyby zamiast działało, powiedzmy, nie wiem, 4-5 brygad regularnych ukraińskich, gdyby działało teraz nagle 14-15, no to wtedy jest ich 3 razy więcej, siła ofensywy wzrasta 3-krotnie. Dlatego uważam, że w tym początkowym etapie Ukraińcy mogą sobie pozwolić na kontrofensywę, taką nawet silną, elegancką, ale lokalną. Czyli na określonym gdzieś tam kierunku.
No tak, i tutaj rzeczywiście te południe, czyli Krym, Chersoń, może Mariupol wydaje się sensowniejszy niż Donbas, gdzie są te siły rosyjskie jednak bardziej skomasowane. Jak tylko dodam takie jedno pytanie, bo zaczęliśmy trochę od tej groźby wojny z Rosją, którą pan w ten sposób zarysował. Rozumiem, że jeżeli taka kontrofensywa ukraińska by się powiodła i Rosja zostałaby złamana, wyrzucona z Ukrainy, to rozumiem, że ta wizja się, znaczy to, co pan powiedział na początku, się anuluje, tak? To znaczy wtedy
już... No tak, zdecydowanie, no bo ta wizja się oddala, nie? No bo oni prawdopodobnie by najpierw wrócili jednak do tej Ukrainy, nie?
Czyli krótko mówiąc, jeżeli Rosja pokona Ukrainę, to my mamy problem, tak? A jeżeli Ukraina powstrzyma Rosję, to tak na dobrą sprawę to Ukraina ma cały czas problem, bo tak jak się pan powiedział, Rosja miała olbrzymie straty, poniosła i chyba tak łatwo nie da za wygraną. Po prostu wyobraża sobie pan po takiej kontrofensywie, że Putin mówi, dobra, poddajemy się, rezygnujemy, wracamy do...
Nie, no to jest niewyobrażalne, to jest psychopata i on po prostu myśli, że jest tak, jak on myśli. Czyli on doszedł do wniosku, że on z Ukrainą musi wygrać i koniec, nie? Choćby nie wiem co, choćby ta wojna trwała, przecież do tej pory wojna trwała 8 lat, tak? Mało kto pamięta. Od 2014 cały czas dochodziło tam do jakichś starć, do strzałów, do tego. No to teraz wypchnął Rosjan na rosyjskie tereny, to intensywność tego konfliktu zmaleje, ale Rosjanie dalej będą te wojska trzymali na granicy, będą ostrzeliwali, atakowali, nie, ze swojego terytorium i ta wojna będzie trwała w nieskończoność. Nie? Chyba, że powiedziałem, że Ukraina zostanie przyjęta do NATO, na terytorium Ukrainy zostały rozmieszczone jakieś wojska międzynarodowe obronne, z założeniem, że ich mandat nie przewiduje oddziaływania na terytorium rosyjskie, tylko i wyłącznie na terytorium ukraińskim, a Ukrainie da się uzbrojenie, żeby dokonywać ataków odwetowych na przykład na dywizjony artylerii ostrzeliwujące Ukrainę z terytorium rosyjskiego.
No tak, ale panie majorze, to tak ja tak właśnie tak z całym sercem chciał, żeby tak było, ale widział pan, nawet sam Biden powiedział, że nie damy Ukrainie takiego sprzętu, który będzie mógł razić terytorium Ukrainy, bo nie chcemy eskalacji. W związku z tym tu jest też ten problem, że narzędzie...
No bo na razie oni takiego sprzętu nie potrzebują, ale jak ich wyrzucą poza swoje własne terytorium całkowicie, a Rosjanie będą dalej ich atakować, no to już nie będzie innego wyjścia.
Tak. Dobrze.
Czyli nie będzie można tylko przyjmować ciosów, tylko trzeba będzie po prostu stosować jakiś odwet.
Nie? Ja się zgadzam. Pytanie, czy Joe Biden się z panem zgadza, już nie mówiąc o Scholzu i Macronie, którzy po prostu przebierają nogami, żeby ta wojna się zakończyła. Dwa pytania na koniec.
Myślę, że się zgadza pod warunkiem, że nie na tym etapie. I po prostu Amerykanie mają takie przysłowie, które mówią, że we'll think about the cross of river when we reach the bank of it, nie? Czyli będziemy myśleć o przekroczeniu rzeki, jak dojdziemy do tych brzegów, nie? Na razie mamy inny problem i inne priorytety i tak dalej, nie?
Dobre powiedzenie.
Nie ma co w tej chwili atakować terytorium Rosji, bo nie wiadomo jak Putin, psychopata, niezrównoważony człowiek, zareaguje na to.
Jasne, dobrze. Panie majorze, dwa ostatnie pytania. Pierwsze, zwróciłem uwagę, że powiedział pan, użył pan określenia, że Putin to psychopata. Czy to nie jest tak, że to wszystko zależy od tego, czy się osiąga sukcesy, czy nie? Czyli gdyby Rosjanom wyszedł ten desant na Hostomelu w pierwszych dniach, czy też nawet w ogóle pierwszego dnia wojny w lutym, błyskawicznie opanowaliby Kijów, całą Ukrainę, zdekapitowali te państwo i przejęli, no to byśmy mówili, Putin może straszny człowiek, ale nie wiem, geniusz wojny, geniusz tajnych operacji, perfekcyjna operacja i w ogóle super, a ponieważ mu nie wyszło i to wszystko się ślimaczy od 4 miesięcy, to mówimy, że psychopata. Czy rzeczywiście miał pan na myśli psychopatę, jako epitet, czy tam
określić jedną rzecz. Psychopata to jest wada osobowości, a nie intelektu. Nie? Psychopaci z reguły są wyjątkowo inteligentni, często są geniuszami. No, psychopatą był Stalin. Nie? Stalin niewątpliwie był geniuszem, a jednocześnie miał kompletnie nieprawidłową osobowość. Nie miał żadnej empatii. nie przejmował się losem innych, nie, w zasadzie chyba nie przeżywał żadnych uczuć, nie, no, jakoś nie przejmował się tragediami, śmiercią, no, do niego nie docierała, a jednocześnie czynił swoje plany, którym bezwzględnie podporządkowywał wszystko i osiągał je za wszelką możliwą cenę, nie licząc się z nikim i z niczym, tak jak mają psychopaci, będąc wyjątkowo inteligentnym człowiekiem, genialnym wręcz bym powiedział, potrafił tak rozgrywać i świat, i swoje własne otoczenie, że wszyscy realizowali te plany, które on chciał. I Putin jest do niego bardzo podobny, muszę powiedzieć, nie? Że to jest swego rodzaju geniusz na tego, tylko że no, psychopaci mają jedną w zasadzie wadę, jedną skazę w obszarze intelektualnym. Bo to jeszcze raz podkreślam, psychopata to jest wada osobowości, a nie intelektu. To są ludzie inteligentni. Ale w obszarze intelektualnym mają jedną skazę. Wierzą, że to, co oni sobie wyobrazili i zaplanowali, że to tak właśnie się odbywa i tak będzie i tak ma być. Dla Putina na przykład wielkim zaskoczeniem był ten opór Ukrainy. To był dla niego szok. I się okazuje, że on nie miał alternatywnych planów na tę okazję. Dalej to była jedna wielka improwizacja. Bo psychopaci tak bardzo wierzą w powodzenie tych planów, no bo przecież musi tak być, jak oni sobie pomyśleli, bo przecież tak jest, nie? Niezależnie od tego, że wszyscy inni mówią inaczej, widocznie nie mają racji, że nie przygotowują planów alternatywnych. To też jest ciekawa cecha psychopatów, nie? I tak właśnie miał Stalin, też nie miał planów alternatywnych. Jak Niemcy zaatakowali, on się tego zupełnie nie spodziewał, nie? W 1941 roku. Był tak zaskoczony, że dalej była wielka improwizacja.
Nie? Tak, i nie słuchał tych ludzi, którzy go ostrzegali o tym i tutaj...
Nie, wyobraził, że dlaczego mieliby go Niemcy zaatakować. Nie?
Tak, i ja przypominam sobie, jak pan tę analogię wysunął, to konferencję prasową Putina w przeddzień ataku, kiedy tam szef kontrwywiadu rosyjskiego, czy wywiadu, już nie pamiętam, próbował w jakiś tam sposób mówić otwarcie, że to jest jakieś wariactwo, a Putin go od razu tam osadził, a przecież gdyby go posłuchał, to by oprzędził sobie i Rosji przede wszystkim poważnych problemów.
Putin go sprowadził do swojego toru myślenia, nie? Wymusił to.
Tak, panie majorze, ostatnie pytanie, kropka na D, bo jeżeli wprowadza pan już wątek, bo mówiliśmy, to była analiza geopolityczna, analiza militarna, a teraz wprowadza pan analizę psychologiczną, a może nawet psychiatryczną, no to w takim razie muszę na koniec zadać pytanie o broń nuklearną, o pociski jądrowe, które ma Rosja, bo jeżeli uzna pan, że Putin to psychopata, to w zasadzie Ukraina i Zachód nie może tej wojny wygrać, no bo prędzej czy później przyparty do muru odpali po prostu pociski jądrowe. Czy widzi pan takie zagrożenie?
Kilka wyjaśnień. Po pierwsze, ja nie jestem psychoanalitykiem, ja po prostu dużo czytam. Ja przeczytałem poważne analizy, które udowadniają, że on jest psychopatą. Ludzi, którzy się znają na ludzkiej psychice, psychiatrów i tak dalej. I podają szczegółowe przykłady. Ja ich tylko małpuję, czyli cytuję to, co oni mówią. Przy czym mnie to przekonuje, ponieważ moja amatorska wiedza o typach osobowości, o cholerykach, melancholikach, sangwinikach i tak dalej, pozwala mi zrozumieć to, co piszą inni. Natomiast nigdy nie śmiałbym samodzielnie stawiać diagnozy tego rodzaju, no bo to jest z tego. Także po tej dygresji teraz chciałbym powiedzieć co do broni jądrowej. Na szczęście nie on sam o tym decyduje. Jest, w Rosji jest o wiele więcej nawet zabezpieczeń, tam chyba co najmniej z 8 osób musi się zgodzić na to, żeby użyć broni jądrowej. I dlatego on tutaj ma w znacznym stopniu związane ręce. Bo były takie momenty, że on wyglądał jakby już chciał w Ukrainie przynajmniej użyć tej broni jądrowej, bo się bardzo zniecierpliwił i strasznie się zdenerwował, a miał takie momenty, to też często jest u psychopatów takie nastroje, że jak świat, który sobie wyobrazili i zaplanowali się burzy, idzie nie tak, to oni wpadają w taką melancholię, że wszyscy się przeciwko nim sprzysięgli i te siły złego na jednego spowodowały, że ja tu jestem osaczony i nie jestem w stanie nic zrobić. I on tak się zachował na tej paradzie 9 maja, nie? Kiedy był jakiś taki przygaszony, smutny, kiedy wygłaszał takie androny o bohaterstwie i tak dalej, nie? Gdzieś tam w wielkiej wojnie ojczyźnianej. I gdyby on sam o tym decydował, no, bylibyśmy w poważnym niebezpieczeństwie. Na szczęście jest wielu innych ludzi rozsądnych, którzy mogą mu gdzieś tam postawić zaporę i on też sobie zdaje sprawę, że gdzieś tam balansuje na tych krawędziach władzy.
Oby, panie majorze, miał pan rację i w tej ostatniej momencie ktoś tam przyjdzie i złapie go za rękę, która będzie się zbliżała do tego czerwonego guzika. Panie majorze, bardzo panu dziękuję za tą ciekawą rozmowę.
Tak fizycznie to nie on będzie ten guzik naciskał, on może podnieść telefon i wydać rozkaz, a ktoś może mu odpowiedzieć tak jak ten z Wyspy Węży, ten pograniczny.
No dobrze, ale słuchawka będzie czerwona, to chyba, bo według tak na tych filmach z Jamesem Bondem ta czerwony telefon na Kremlu.
Tak, ten słynny czerwony telefon, powiedziałem, że tam tych telefonów to jest różnokolorowych dość sporo, takich sztywnych linii połączeń bezpośrednich. Natomiast co jeszcze chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że nawet jeżeli Putin straci władzę, to może przyjdzie kolejny taki sam jak on, niewiele lepszy od niego.
I to jest smutna puenta. Drodzy Państwo, moim gościem był major Michał Fischer. Bardzo panu dziękuję, panie majorze.
Dziękuję uprzejmie.
Był oficer, a właściwie oficer rezerwy, obecnie świetny analityk wojskowy, o czym Państwo mogli się przekonać. Bardzo dziękuję naszym widzom. Drodzy Państwo, dzięki za oglądanie. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, wspierajcie nas na Patronite i na YouTubie. Wystarczy nacisnąć wesprzyj pod tym filmem. Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie. Historiarealna.pl to jest nasza księgarnia internetowa. Kciuk dla Zarysu. Super, że wysyłacie pomoc medyczną na Ukrainę. Piotr Zychowicz, Historia Realna. Historia dzieje się na naszych oczach.